Refleksji może. Dzisiejsza parsza zawiera jeden z największych grzechów i ludu Izraela, który jakby niesie, można powiedzieć, to brzemię tego grzechu przez swoje pokolenia i lata życia, bo przynajmniej tak mędrcy się o tym wypowiadają. Ale zawiera też istotę Boga, istotę tego, jak Boga w ogóle można postrzegać. I w odniesieniu do całej tej rzeczywistości i tego, jak się Bóg, na ile może człowiekowi się ukazać, ukazuje się Moszemu, pokazuje jakby swoje, to co za nim idzie, czyli jakby konsekwencje chyba jego działania i tego wszystkiego, co się w nim zawiera, co dotyczy też człowieka, łaski, którą człowiekowi okazuje, miłosierdzia i wszystkiego, co człowiek od Boga otrzymać może. My w dzisiejszych czasach jesteśmy w innym położeniu, a to dzięki temu, że Mesjasz, Jeszua, przyszedł, dla nas stał się wybawieniem i ratunkiem. I niesamowite jest w Mesjaszu to, że Bóg poprzez Niego przybliżył w naszej rzeczywistości ludzkiej siebie. Oto Mesjasz postępował zgodnie z Jego wolą w pełni. Zawsze pełnił wolę Boga jako swojego Ojca. On nie miał w sobie nawet cienia grzechu, jakiejkolwiek złej myśli. Wypełniony był Duchem Bożym. Przez Niego działy się cuda, znaki. Był miłosierny, współczujący. Był też konkretny, surowy w różnych chwilach i sytuacjach. Bóg, który w swojej rzeczywistości i w całej istocie jest oddzielony od człowieka, jak mówi do Moszego, że kto by go miał spotkać, czy zobaczyć tak naprawdę, nie mógłby się ostać, nie mógłby żyć. Jest trudny do przybliżenia nam wszystkim sam, jakby przez perspektywę swoich lat, poprzez to, że pochylam się też nad różnymi książkami, literaturą. Na dzisiaj jest łatwiej mi umiejscowić swoje położenie wobec doniosłości Boga. Łatwiej mi jest rozumieć przykazanie o czci, o tym, co to znaczy bojaźń przed Bogiem i zakaz wyobrażania sobie Jego nawet w swoim wnętrzu. Człowiek jest przepełniony w tej rzeczywistości, w której żyjemy, cielesnością i towarzyszy nam to, jest to wpisane w tą rzeczywistość. I Bóg tak naprawdę w swojej wielkiej miłości poprzez Torę starał się siebie człowiekowi przybliżyć, choć nigdy to nie oddaje tak naprawdę jego istoty, bo jest sprowadzane do wymiarów człowieka, a Bóg jest poza tym wszystkim. Przykładem może być to, że Bóg jest niezmienny, a jest miłosierny, jest sprawiedliwy, a okazuje łaskę człowiekowi. I człowiek nie potrafi tego uczynić. Człowiek nigdy nie ma takiego człowieka, który by mógł przyjąć taką postawę, jaką ma Bóg. Nie potrafimy być obiektywni, a zarazem miłosierni. miłosierni, nie potrafimy być obiektywni, a zarazem sprawiedliwi, wymierzający sąd, czy ukazujący prawdę w danym momencie życia, czy też w jakichś sytuacjach, w których się znajdujemy. I myślę, że ta łaska w Mesjaszu, którą Bóg daje, jest niesamowita. Tak samo jak niesamowite jest to, że w tym siódmym dniu, który Bóg uczynił świętym, jak jest powiedziane w Torze, oznacza on dla nas, że jest oddzielonym, ale ma też wymiar to taki, że świętość jest do osiągnięcia w tej rzeczywistości naszego życia. Że to, że Bóg nazwał ten dzień siódmy jak świętym, jest wymiarem tego, że my jako ludzie jesteśmy w stanie tą świętość osiągnąć i przybliżyć się do Boga. Ostatnio pochylałem się nad książką, którą dostałem w prezencie od dzieci na Hanukę, o odważnych, i jest tam rola ojców opisana, szczególnie ojców. Przydała mi się niewątpliwie ta lektura. Są to policjanci, wiadomo, cała rzeczywistość dzieje się w Stanach. No różne tam sytuacje, powstawanie tam różnych gangów, jakby ich analiza jako wierzących ludzi oczywiście, nawróconych, i też z różnymi borykają się perypetiami, że to przez jakby rozbite małżeństwa często dzieci, szczególnie synowie tak naprawdę, nie mając ojców, szukają dowartościowania i tam tworzą się właśnie różne też te gangi, do nich się wciągają. No różna analiza jest w tym wszystkim i daje to dużo do myślenia. Jest pokazana też rzeczywistość i relacja właśnie, do której niewątpliwie sam dążę w swoim życiu, bo chciałbym mieć też relację taką Bożą z dziećmi zawsze. Nie zawsze się to udaje, szczególnie z synem, bo niewątpliwie rodzice, ojcowie zawsze jakby synowi chcą przekazać to, co będzie dla niego najlepsze w życiu i w jego wyborach, co nie znaczy też, że nie troszczą się o córki, bo córki szczególnie się trapią. Zresztą jest to prawdziwe, to co jest zapisane u Koheleta, że chcą, żeby dobrze wybrały, dobrze sobie też życie układały, żeby nie zbłądziły z drogi. Ale najistotniejsze jest to właśnie, żeby wybrać tą cząstkę duchową, i to jest bardzo trudne. Czasami właśnie jak czy słucham świadectw, czy oglądam nieraz filmy, też polecam szczególnie film Dobre Kłamstwo. Udało mi się namówić Noemi, choć ona aż jakoś nie znalazł czasu, bo chciałem, żeby oboje obejrzeli ten film. Jest to, są to dzieje dzieciaków z Sudanu, którzy uciekają, bo wiadomo, tam mordowali wszystkich tam te wojny, wszystkie czy plemienne, czy w ogóle tam była zadyma. Uciekali mnóstwo kilometrów, w każdym razie na piechotę, ponad 1000 kilometrów szli do Kenii, w sumie uciekli. Później udało się części im wyjechać do Stanów. To był taki okres jeszcze, ileś tam tysięcy tych ludzi w ogóle wyjechało. I to jest taka grupa braci, i oni są wierzący też, z Biblią. Te wszystkie kilometry, jeden z nich ma Biblię i podróżują nawet. Spotykają też taką grupkę, którzy też uciekali i mówią, tam wspominają o Mojżeszu, mówią, o, że ten nie wierzył, a że powiedz mu, że to jest tak napisane. I jakby są wierzącymi tak naprawdę, chłopakami wierzącymi, jedna dziewczyna, i oni później znajdują się w Stanach, spotykają się tam z osobą, taką kobietą, która się zajmuje takimi sprawami, właśnie szukaniem pracy, przede wszystkim jest w takim towarzystwie, tam, w takim pośrednictwie pracy, jakby szukania jest taka osobą niesamowicie swobodne życie prowadzi i taki niepoukładany, duży chaos w tym jej życiu, jakby zderzenie z nimi, a oni, ich jest czterech chłopaków. Trzech chłopaków i jedna dziewczyna i ją rozdzielają, oni się znajdują w Kansas City, a ona do Bostonu, dlatego że nikt tam nie chciał dziewczyny po prostu oni z tą rodzoną siostrą nie chcieli, trudno im było się rozstać, nie chcieli koniecznie, żeby ją zabrać, a musieli się rozstać i ona gdzieś tam była w Bostonie. No i perypetie, bardzo tęsknili, oni się określali się jako bracia, a tak naprawdę był brat z tą siostrą jeden, a reszta to byli z innych rodziców, chłopci, dwaj chłopacy. No i jest sytuacja jeszcze, jak oni podczas tego, gdy uciekają tam przez te, akurat przez pola takiego zbóż czy czegoś, czy trzcin pewnie, to natykają się na żołnierzy i wszyscy padają, ale zauważa, że oni gdzieś tam strzelają, wypadło, oni tam wszystkich gwałtowali, zabijali dzieci nawet. Jeden z nich, taki najstarszy właśnie, się wychyla, to brat właśnie, on był takim ich jakby przewódcą, ze względu na to, że był najstarszy i mówi, że do tych żołnierzy, że zgubił się, nie może znaleźć swoich. I oni strzelali po zbożu, tamtym nic nie zrobili i on poszedł z tymi żołnierzami, jakby poświęcił się dla ratowania tej reszty. I oni w Stanach, później jak są, to wspominają. Jeden z nich właśnie, ten który miał tą siostrę, to rodzony brat i tego właśnie chyba też, co właśnie się poświęcił, jego rodzonym bratem. To on był najbardziej taki ambitny i chciał się wykształcić jako lekarz. Już będąc tam w Sudanie, to pomagał przy rannych i tak dalej i tam się uczył. Ale tam różne perypetie nastąpiły też odnośnie pracy. Później mieli pracę, różnie z tą pracą, bo wiadomo, z tej rzeczywistości, oni z takiej rzeczywistości, której nic nie mieli, a cieszyli się z wody i z wszystkiego takiego, wypasali bydło, zderzali się z dzikimi zwierzętami. Jeden nawet miał rękę poharataną, bo później się zderzył z zaczął pracować w takim zakładzie i opowiadał takim dwóch chłopakom, że to z lwem walczył, nie? Bo jego brata lew pożarł, że go chciał uratować i go chciał odciągnąć, a mu się to nie udało. Że do dzisiaj pamiętał jakby zapach tego lwa i mówi, żeby go na pewno poznał. To ci na początku się śmiali, a później spoważnieni, bo zauważyli, że poważnie im opowiada. Dla nich to było abstrakcją, że się z lwem spotkał. No i tam wiadomo, i on bardzo był taki sprawny, ten akurat był bardzo taki manualny i on tam pracował w takim zakładzie, co składał tam jakieś urządzenia, nie wiem, czy to w hydraulice, w czymś tam takim robił. Ci go później sprowadzili na takie trochę manowce, bo mu tam zaczęli trawkę podawać, że za szybko robił, żeby go stonować. Także on tam, ale on wewnętrznie jakby tęsknił za tą właśnie siostrą ich i jakby za tym domem tam właśnie też. No i finał jest taki, że okazuje się, że ten, który poświęcił się za nich, żyje i że jest tam, się pojawił, jest tam trochę chorował chyba, ale że się uratował, że go ci żołnierze nie zabili. I jest taki finał, że ten brat właśnie tej siostry wyjeżdża, chce mu załatwiać papiery, ale później już niestety po ambasadach chodzą, nie może ich załatwić, bo wstrzymane są te wizy ze względu na to, że tam sponsorowali terrorystów czy coś tam, te regiony akurat kraju, że już nie było możliwości. I on wyjeżdża swoim paszportem i jakby jego na lotnisko przywozi i mu daje swój paszport, mówi, że nie udało mu się załatwić, że on ma jechać za niego, a on zostaje jako taki medycznych, co pomagać tam w tej Somalii, w tym Sudanie. I ten wyjeżdża do Stanów na ten jego paszport, bo oni bardzo podobni, bo to bracia Gogoli tam na lotnisku. I film się kończy takim, bo na co szczególnie zwróciłem uwagę też na takie przysłowie afrykańskie, że jak chcesz iść szybko, to idź sam, a jak chcesz iść dalej, idź razem. To jest takie przysłowie i jakby spodobało mi się, no bo ono tak naprawdę się wpisuje w rzeczywistość ludzi wierzących i to, co apostoł Paweł mówi zresztą, że pośród narodów właśnie można spotkać to, że mają zaszczepione w sobie dobro, że jakby pomimo, że tory nie dostali, to i tak jakby mają ten wymiar dobra, który właśnie się ukazuje często w takich przysłowiach, chociażby jak to afrykańskie, bo wiemy, że cała nauka Mesjasza i to, że jesteśmy we wspólnocie, że się gromadzimy, to jest motorem życia i to jest pomocą, bo jeśli nawet los nas dotyka, czy nie mamy rodziców wszystkich, to wspólnota jest tym zapewnieniem. Tak jak w zeszły szabat czytaliśmy o tym stroju chociażby arcykapłana, to na jego ramionach spoczywał Izrael, pamięć o Izraelu. Nie na głowie. Dlaczego? Dlatego, że głowa była obarczona Bogiem, myśleniem o Bogu i poświęceniem Bogu tak naprawdę. I wszystko to tak naprawdę się przekłada na rzeczywistość też naszego życia. Nie? Że my Boga mamy mieć, na ramionach siebie nosić wszyscy. Czy niewiasta, niewiastę, czy mężczyzna, mężczyznę. Brat, czy starszy, czy młodszy, może być jak ojciec. A przede wszystkim ojca mamy Boga w niebiosach i Mesjasz go doskonale przybliża w tą rzeczywistość naszego życia właśnie. To jest to, co Bóg w swojej miłości zaplanował i co zrealizował i realizuje cały czas. Właśnie to, że niedoskonałość nasza będzie mogła znaleźć spełnienie w Mesjaszu i że w nim nasze życie będzie miało wymiar dobry i będzie mogło przynosić chwałę dla Boga. No i to wszystko na pewno napawa refleksją i chęcią, żeby się chciało zawsze jak najwięcej spędzać czasu i też zachęcać dzieci do tego, żeby właśnie z tego nieraz właśnie się ogląda filmy, czy pochyla się nad jakimiś lekarzami, żeby towarzyszyła im też refleksja, nie? Żeby też pomóc nieraz w tej refleksji, żeby mogły dostrzegać tą cząstkę duchową i to dobro, które niesie też i taki przekaz. Bo wiele literatury właśnie takich opisującej ludzi też nawróconych, to dużo też daje wskazówek i też pomocy w życiu naszym i myślę, że dla młodych też, chociaż w dzisiejszych czasach jest trudniej o czytanie właśnie, bo nie chcą czytać. Dużo raczej siedzą na komputerach i komórkach i muzyka najwyżej, a to też różnie z tą muzyką jest. Ale no, czasami filmy są właśnie bardzo takim dobrym bodźcem. Nawet koleżanka Noemi oglądała ten film i nawet Noemi zapomniała mi, a jej mówiła, że na pewno będzie się rodzicom podobał. Dobre kłamstwo. Mam go na pendrive, także, bo akurat dostałem od siostry, mi pożyczyła i akurat ten film był, także będę pożyczał. Kto będzie chciał, będzie mógł obejrzeć. Trzeba czytać, ale to mała przeszkoda, myślę. Także to tyle, to była refleksja trochę życiowa. No, ale nie opowiedziałem, bo to jest...
I rządzącym udziela władzy, którego królestwo jest królestwo wszechświata, które sługę swego Dawida odmieszcza miecza niszczącego wybawił, który drogę kieruje na morzu, a ścieżkę wśród wód burzliwych, aby błogosławił głowę naszego państwa i wszystkich sprawujących władzę w Rzeczypospolitej, aby król nad wszystkimi królami w miłosierdziu swoim przedłużył ich życie i zbawił od wszelkiego zła i upadku. Aby król królów w miłosierdziu swoim natchnął ich serca przychylnością i dobroczynnością względem nas i całego Izraela, aby za dni jego i za dni naszych wybawiony został Jehuda, a Izrael odmieszkał w bezpieczeństwie i wrócił Zbawiciel do Cyjonu, aby ci się tak spodobało. I mówmy.
Amen.